Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z dr Kają Łukaszewicz. Witam serdecznie, może w pierwszej kolejności. Wiele osób w miesiącach już od kwietnia często wybiera się do Polski. Kilka takich praktycznych wskazówek, o czym pomyśleć, przygotowując się na długą podróż do samolotu i co podczas tej podróży robić, czego nie robić.
To zależy, bo każdy człowiek praktycznie inaczej toleruje podróże. Inaczej toleruje amplitud wysoko będąc. Jeżeli to ma przeciętne zdrowie, bo są ludzie, którzy podróżują, ale mają na przykład problemy chroniczne z płucami, np. COPD czy astmę, wtedy muszą się zaopatrzyć dokładnie w leki, które by powodowały, gdyby wystąpiła jakaś duszność, czyli te spreje, które są wentoliny, kortikosteroid, spreje. Jeżeli natomiast jedzie perfekt zdrowy człowiek, który nigdy nie miał dolegliwości, nie ma też choroby lokomocyjnej, czyli no nie będzie wymiotował w samolocie. Jeżeli tak jest, to zabezpieczyć, a jeżeli pierwszy raz podróżuje, to zawsze jednak kupić sobie leki, które są dostępne wszędzie, Quells, w każdej aptece bez recepty, żeby nie mieć tych zawrotów, nudności. Jeżeli jest bardzo nerwowy i nie może spać, to może pójść do swojego lekarza i poprosić o łagodny środek i może dostać tabletki, będzie spał całą drogę, też mu nie będzie mu przeszkadzało. To zależy wszystko od sytuacji, jaki ten człowiek ma charakter, jak toleruje podróże, ale jeżeli coś jest z tych rzeczy, co powiedziałam, to się w to zaopatrzy, a najlepiej to przyjść do lekarza, który zna tego człowieka i poradzić się. Jadę na daleką podróż, co pan doktor czy pani doktor myśli o moim zdrowiu, czy ja się powinienem w coś zaopatrzyć, bo każdy będzie miał indywidualnie. Jeżeli ktoś ma choroby serca, wiadomo, że może mieć jakieś palpitacje, jakiś lęk i lekarz będzie najlepiej wiedział, co mu poradzić.
Często jeżdżą osoby starsze, już które przeszły na emeryturę, jadą sobie na wakacje do Polski. Często mówi się o ryzyku skrzepów krwi właśnie. Czy o tym trzeba mówić?
O tym trzeba bardzo myśleć. Ja zalecam wszystkim ludziom, którzy są praktycznie po 60 roku życia, a jadą w daleką podróż, a w dodatku mają żylaki na nogach, zalecam zaszczyt brzuszek, który powoduje, że zabezpiecza absolutnie podskórny zaszczyt, który może sobie w podróży sam dać. I masę ludziom tak robię, że zapisuję skrypt, pytam, jak długo będą jechać, czy tam lecieć do Polski, czy do innych krajów. I jeżeli to jest człowiek po 60 roku życia, a jeżeli ktoś miał w wywiadzie jakikolwiek klot, no to już jest postępowanie, że parę dni przed wyjazdem już musi zacząć to leczenie, żeby podawać kleksany w brzuch.
Często mówi się o niskich poziomach aspiryny. Czy to pomaga, czy to nic
aspiryna
właściwie
pomaga.
Nie pomaga?
Ja nawet zalecam zażycie aspiryny każdemu, kto jedzie, leci w samolocie. Bo nigdy nie zawsze rozrzedza krew i pomaga w tym, żeby nie wystąpił jakiś problem, jakiegoś skrzepu, czy to będzie w nogach, czy to będzie w naczyniach serca, czy w płucu, to bardzo dobrze jest wziąć aspirynę.
Czy to jest normalna dawka aspiryny, czy to jest specjalna, jakaś obniżona?
No, 100 mg aspiryna jest, którą podajemy u ludzi, którzy mają skłonność jakąś do lub w wywiadzie zakrzepy. Jeżeli to był ostry zakrzep, to musi przez pół roku brać inne, bardzo mocne leki. Mhm. Ale jeżeli to jest tylko profilaktyka, bo jest jakaś choroba serca, ja zalecam aspirynę. I myślę, że wszyscy lekarze, bo to jest normalne, żeby wziąć sobie w podróży jakieś zabezpieczenie, ale tak jak mówię, jeżeli są jakieś żylaki, czy też jest starsza osoba i daleka podróż, to powinno się wziąć zaszczyt. W Europie, w Niemczech, w Ameryce nie wypuszczą jakiegoś dziadziusia czy staruszka, żeby nie dostał zaszczyku w brzuch.
A teraz nogi. Nogi często puchną, prawda, bo są cały czas w dół podczas podróży.
Tak.
Czy dobrze jest zakładać takie pończochy lub takie właśnie uciskowe, czy nie?
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
Czemu one zapobiegają?
Zapobiegają temu, że wyrównuje się, że mięsień nie pracuje tak i zapobiegają, żeby właśnie nie zrobił się skrzep w żyle. Zmienia cyrkulacja, to znaczy ucisk i pozwala to, że te żyły tak nie pracują. No to by było trudne wytłumaczenie, żebym potrafiła teraz wytłumaczyć, na czym to polega, ale powiem ogólnie, że chroni właśnie od tego, żeby nie wystąpił skrzep w nogach.
Niektórzy mówią, że trzeba dużo pić. Czy pić więcej niż zwykle, czy normalnie pić
podczas... Powinno się pić więcej w czasie podróży i więcej spacerować i chodzić trochę po samolocie.
Na ile pozwolą, prawda?
Na ile pozwolą,
oczywiście. Jak jest z kawą i z alkoholem podczas przelotu?
No, alkohol można zawsze wypić. Kawa to jest w zależności od tego, jak jest człowiek przyzwyczajony do kawy i czy musi wypić kawę. Ale nie myślę, żeby to miało duży wpływ na skrzepy czy też na jakieś inne rzeczy. Alkohol, nawet się mówi, że dobrze sobie jest wypić kieliszek alkoholu.
Jeden kieliszek wina, oczywiście nie
tak,
za dużo.
Tak.
Czy coś specjalnego robić po wylądowaniu, czyli w momencie, kiedy mamy jetlag, kiedy jest zmiana czasu, czy dać sobie ileś tam czasu na odpoczynek, uważać na coś szczególnie, czy po prostu pełną werwą rzucić się do zwiedzania?
Ten jet to ja muszę powiedzieć, że niewielka ilość ludzi przeżywa to, ale jeżeli, to ja uważam, że właśnie próbować jak najwięcej właśnie spacerować i chodzić, a nie położyć się do łóżka i leżeć.
A to ciekawe, bo Wiele osób pada i leży, prawda, z nogami do góry.
Ale ja myślę, że powinien się trochę zmusić i po takim parogodzinnym odpoczynku już nie powiedzieć sobie, o, 3-4 dni mnie trzyma jet. Panie doktor, nie mogę pracować, poproszę o zwolnienie z pracy. A ja mówię, weź no, spróbuj troszeczkę pochodzić, pogimnastykować się właśnie jak najwięcej świeżego powietrza. Może wziąć jeszcze trochę witaminy C, bo to zawsze poprawia i cyrkulację, i tkanki utlenione są lepiej. Także zalecałabym witaminę C i właśnie trochę pospacerować. Odpocząć tam godzinę,
tak?
Dwie, trzy i ruch. Tak.
I takim sposobem się szybciej przestawimy na drugą strefę czasową,
tak,
prawda?
Tak.
A dzieci?
A dzieci bardzo dobrze tolerują podróż. Pewnie, że gdyby było chorujące dziecko na astmę, to trzeba przy sobie mieć przynajmniej ten Ventolin. I taka mama wie dobrze, co się dzieje, ale jeżeli by rzeczywiście dziecko dostało jakiegoś ataku astmy, no to na pewno jest dostępny też na pokładzie ze służby zdrowia, który powie, co dalej. Czy tlen podłączy, czy coś, co by było potrzebne więcej.
A małym dzieciom podobno bardziej niż większym blokują się uszy.
Jeżeli dziecko ma jakikolwiek nieżyt górnych dróg oddechowych chronicznych, to absolutnie zaatakowane są trąbki słuchowe. Zawsze w podróży zmienia się ciśnienie i wtedy należy albo zalecić, dać dziecku pić. Wtedy taki jest odruch mięśni, które powodują spazm trąbki słuchowej, że nie będzie tego problemu, żeby błona bębenkowa pękła. Jak zmienia się ciśnienie, to wtedy błona bębenkowa jest wciągana do środka i automatycznie pęka, ale w tym czasie, kiedy samolot ląduje i wznosi się do góry, zmienia się amplituda, trzeba dać dziecku, dorosły człowiek może otworzyć usta, oddychać ustami otworzonymi, ale dziecko małe nie będzie tak trzymało otwartych ust, tylko trzeba mu dać popijać wodę cały czas.
Czyli to przełykanie pomaga.
Przełykanie, tak.
Dziękuję serdecznie pani doktor.
Bardzo.
Miałam ogromną przyjemność rozmawiać z doktor Kają Łukaszewicz.
Dziękuję, do widzenia.